Czarek. Zaprasza Cezary Łasiczka.
Być może jest to taki stopień już takiego zdiocenia, że...
Cezary Łasiczka, program Owczarek, a w studiu nasza loża komentatorska, profesor Łukasz Turski, fizyk, Polska Akademia Nauk i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Dzień dobry Państwu.
Profesor Tadeusz Bartoś, Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieśtora w Pułtusku.
Dzień dobry.
Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny, językoznawca, bloger.
Dzień dobry.
I dyrektor, tak? Czy prezes?
Tak. Firmy prowadzącej szkolenia z wizerunku medialnego.
Rozpoczynamy od... Pan profesor Łukasz Turski chciał się podzielić z nami, jak gaz wewnętrzny Ziemi buzuje w nim emocje.
Ja tylko szedłem tutaj, znaczy jechałem tutaj, przybijając się przez korki w Warszawie, z takim właściwie dziwnym uczuciem, bo kilkanaście dni temu to sobie pomyślałem, że właściwie chyba już... nie ma miejsca w tak zwanym świecie medialnym dla takich ludzi jak ja. Ponieważ uważam, że stopień bęcfalstwa, żeby użyć takiego słowa, który jest w naszych mediach, jest nie do zniesienia. No, dzieją się, znaczy świat jest w trudnej sytuacji, a my zajmujemy się, polskie media zajmują się takimi głupotami, w dodatku formułowanymi w tak beznadziejny sposób, że to po prostu budzi moje głębokie zaniepokojenie, czy rzeczywiście po prostu nie czas jest już sobie odejść na zasłużony odpoczynek i przestać się czymkolwiek interesować. No proszę patrzeć, no przecież prawie każda gazeta w tej chwili posiada kilkunastu ekspertów, którzy się w fenomenalny sposób znają na wypadkach samolotowych. No przecież naprawdę trzeba być bezkrytycznym matołkiem, żeby wierzyć, że ci wszyscy ludzie coś wiedzą, kiedy oni nawet piszą teksty, w których pojęcie ciśnienia jest błędnie podawane. Ta debata nad podjęciem manometru barycznego i radiowego, która męczy naród polski od dłuższego czasu, wydaje mi się być zupełnym przykładem do zupełnego dramatu zapadnięcia się jakiegoś elementarnego poczucia przyzwoitości wśród ludzi, którzy piszą te teksty. I kończąc ten fragment, ja tak sobie myślę, że prezydent Chirac świetnie kiedyś powiedział, prawda? Mnie się wydaje, że polskie media straciły szansę bycia cicho w obecnej sytuacji. Zarówno jeśli dotyczy to wypadku w Smoleńsku, jak i opowieści na temat
Panie profesorze, bo media pełnią teraz zupełnie inną rolę niż kiedyś. Kiedyś informowały, wyjaśniały, teraz bawią.
Jedna z funkcji języka jest tego rodzaju, to językoznawcy mówią, że jest funkcja fatyczna języka, podtrzymywanie kontaktu.
Przepraszam, jak?
Fatyczna.
Jest. Opol.
Ona polega na podtrzymywaniu kontaktu. No jeśli się słucha stacji telewizyjnych, które non-stop nadają wiadomości, no tam głównie chodzi o to, żeby słowa płynęły, żeby ten kontakt z widzem jak najbardziej...
Ale czy to zawsze muszą być słowa posłanki Pitery i posła Bielana? Czy to jest jakieś prawo nieznane mi przyrody, że każdego dnia musi się graczyć obywateli polskich wypowiedziami posłanki
Oni
Pitery?
Oni są najbardziej charakterystyczni.
Nie wiem, jakoś ja ciągle, gdziekolwiek włączę telewizor, to jest posłanka Pitera i poseł Bielan.
Wyjaśnienia tego nie ma. Ja wiem tylko tyle, że są firmy, które na bieżąco badają oglądalność. I jeśli, powiedzmy, taka posłanka czy poseł mają tą oglądalność w miarę wysoką, czyli ten
Jak nic innego nie ma, to mają oglądalność.
To oni będą może w kółko zapraszać.
Ale jeżeli pan będzie wyświetlał na ekranie
telewizora pomidor
nadgniły i tylko będzie w pomidor nadgniły w każdej stacji telewizyjnej, no to największą oglądalność będzie miał na świecie natkniemy pomidor. No, przecież z tych wszystkich wypowiedzi polityków i medialnych komentatorów w tej chwili nie wynika literalnie kompletnie nic.
Ale my tutaj zakładamy, że ma coś wynikać. Tymczasem ludzie już dawno przestali włączać telewizor po to, żeby się czegokolwiek dowiedzieć.
To jest pana opinia. Tak. Ja tę opinię odrzucam. Otóż ludzie włączają telewizor, ponieważ jeżeli w tym telewizorze nic innego nie ma, to rzeczywiście oglądają tylko to, co pletą jak piekarski na mękach rozmaici specjaliści, komentatorzy i tak dalej. Otóż jestem głęboko przekonany, że w tej telewizji można w fantastyczny sposób wytłumaczyć ludziom różne rzeczy. Na przykład można by ludziom powiedzieć, dlaczego jest powódź.
Dlaczego
proszę,
powódź,
mamy dwa tygodnie, ileś dwa tygodnie. Proszę, ja nie jestem hydrologiem, ale dosyć łatwo można zrozumieć, że...
Ale wie pan, dlaczego jest powódź piasecznie?
Na przykład wiem, że ktoś zatkał rury. Jakiś czas temu też patałęta się po sieci. W zeszłym roku, jak w lecie, jak była powódź, to ktoś przyszedł do państwa i nagrał taką moją wypowiedź. Ja powiedziałem, zalewa nas z powodu ludzkiej głupoty. Więc trzeba pewnych rzeczy ludziom wytłumaczyć. Na przykład, czy słyszał ktoś z państwa, dlaczego, żeby ktoś powiedział ludziom prostymi słowami, dlaczego czasem trzeba wysadzić wał? Nie wała, tylko wał, bo to słowo wał i... też jest mylone przez ekspertów.
Żeby ocalić bobry.
Ja się przyznaję, że w sprawach wałów i powodzi nie jestem ekspertem i mogę zamilczeć.
No ale proszę, ale przecież media nic innego nie robią. A tymczasem przy całym szacunku dla ludzi, którym popłynął cały dobytek życia, jedna głupia wypowiedź polityka na Węgrzech 3 czy 4 dni temu kosztuje polską gospodarkę, więc pana i mnie i wszystkich innych, łącznie z tymi nieszczęsnymi zalanymi, znacznie więcej niż cała ta powódź. Bo ta cała powódź jest bardzo okropna dla każdego człowieka, którego zalało jest okropna, ale to dla gospodarki kraju wcale nie jest jakaś katastrofa gigantyczna. Większą katastrofą jest to, co się dzieje na Węgrzech. Większą katastrofą jest to, że przez ostatnie 1,5 miesiąca nie usłyszałem w żadnym medium elektronicznym, ani w żadnym medium wydrukowanym jednego komentarza, dlaczego katastrofa w Zatoce Meksykańskiej jest niebezpieczna dla Polski. O, nie ma nic, tam się coś leje, ale to tam pelikan najwyżej się jest. Pokazują zbyt, najwyżej zbyt pelikana wyświnionego ropą naftową. A dlaczego to jest niebezpieczne? Tego nie ma.
Bo mediami Tomasz rządzi Zakowski. Nie tutaj logika ogólna, tylko logika tego, co jest atrakcyjne dla ludzi. Co ludzie chcą oglądać, albo co dziennikarze...
Pytanie, skąd autorzy formaterów, które ustawiają programy telewizyjne, bo mówimy głównie o telewizji, nie mówimy o niszowym wydarzeniu, jakim jest Radio Tok FM, prawda? Tylko mówimy o tych wielkich mediach, to ja się pytam, skąd oni wiedzą, co ludzie chcą?
Ale panie bo profesorze, wiedzą, proszę bo, nie strzelać bo, do nie, bo, posłańca, że tak
bo się wiedzą, bo przez wiele lat, jeżeli o 20 szedłby program o dinozaurach albo o fizyce, to miałby mniejszą oglądalność niż Biesiada z Marylą Rodowicz i po jakimś czasie telewizja uczy się, że jednak
pan
Biesiada
pozwoli,
z Marylą Rodowicz
odrzuca to kompletnie, dlatego że jestem...
Ja rozumiem, że tu można stawiać znak równości
jak
między dinozaurem i Marylą.
Jak pan znajdzie dla mnie sponsora, to ja zrobię program o fizyce z Marylą Rodowicz taki, że będą wszystko chcieli oglądać. No i będzie jeszcze o dinozaurach i o fizyce.
Mamy nawet tytuł z Marylą Rodowicz o dinozaurach.
Wydaje mi się, że tu pan profesor mówi rzeczy dla mnie, no, takie, które są jakby oczywiste, zwłaszcza gdyby się przyjrzeć kanałom informacyjnym niepolskim, to tam jednak dostarczają oni informacje, czy BBC, czy France 24, czy inne, więc to nie jest rzecz, której nie można zrobić. Dlaczego cała informacja polska przeszła na poziom takiego infotainment
tak.
Zabawy informacjami? No nie wiem, no to jest decyzja prywatnej stacji. Natomiast najpoważniejszy problem, jaki mi się wydaje, to jest to, że mamy ten makabryczny taniec w telewizji polskiej. Telewizja Polska jako telewizja publiczna mogłaby narzucać pewne wzorce i także TVN...
Narzuca, ale raczej nie takiego, które by chodziło.
Mogłaby profesjonalne wzorce narzucać i mógłby być tam program pana profesora z Marylą Rodowicz o fizyce.
Turski Rodowicz, tańczą tak. Na gazie.
Dlaczego mamy fizyką?
Najzwyczajniej w świecie
dobrze,
pewnych
pani
rzeczy...
Dobrze, że przy róże
pewnych rzeczy nie wypadałoby stacjom komercyjnym robić, bo by wyszedł kontrast, jak są żenujący.
Nie. One by mogły sobie to robić. Tylko chodzi o to, żeby rzeczywiście była jakaś stacja publiczna, tak jak, nie wiem, w Niemczech powiedzmy, gdzie jest to ARD i CDF. One nie muszą sobie zabiegać o reklamodawców. Albo, nie wiem, w Wielkiej Brytanii BBC ma zakaz emisji reklam i wtedy można
ARD,
sobie myśleć.
Jak i CDF mają reklamy do pewnego momentu. One są ściśle określone przepisy.
Nie, no one mają, ale chodzi o to, że...
Zabiegają.
Tak, ale jeżeli będzie jakieś ograniczenie, no to tutaj mam wrażenie, że wtedy będzie, być może się telewizja starała realizować jakąś taką uogólnioną misję. Jeżeli tego nie ma, jeżeli jest wolna amerykanka i zabieganie o reklamodawców, to oczywiście ta misja schodzi na trzeci, czwarty, piąty plan i po jakimś czasie gdzieś tam zupełnie wypada i trudno się temu dziwić. Druga sprawa, że no zobaczmy, jak misji prezesi w telewizji jeszcze się
zamiast misji
zmieniają.
Mamy misję specjalną.
A wiecie, panowie, ja się przyznam ze wstydem, że ani jednego programu Misja Specjalna nie zobaczyłem.
To raczej
muszę powiedzieć, nie odczuwam z tego powodu dyskomfortu.
No trudno, po prostu czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Taka jest zasada.
Czy ja wiem, dlaczego miałoby mi być żal? Znaczy,
tylko koni żal.
Nie, zupełnie się z panem nie zgadzam. Problem polega na tym, że tak się porąbało, że początek XXI wieku okazał się być niezwykle niebezpieczny dla dalszego rozwoju cywilizacji. I nieinformowanie ludzi o pewnych konsekwencjach się strasznie zemści. Na przykład te wypadki w Zatoce Meksykańskiej zemszczą się tym, że jak się źle potoczy i obudzimy się któregoś dnia i benzyna nie będzie na pompie, na jakiejś tam naszej, tej co korzystamy z niej, nie będzie kosztować 4,50 czy 5 zł, ale będzie kosztować 14 zł, to wtedy się nagle nasi rodacy obudzą i powiedzą, o, dlaczego? I teraz ja się pytam, gdzie będą ci wszyscy specjaliści, gdzie będą ci publicyści, którzy plotą nieprzytomne
dyrdy
małe. Będą,
panie profesorze, szukać winnego lub winnych. I każda stacja będzie miała innego kandydata.
Oni opowiadają ludziom nieskończone dyrdy małe. Czy na przykład w programach porannych, nawet w tym niszowym radiu, w którym zasiadamy, muszą zawsze mówić politycy dokładnie o niczym. Przecież poziom informacji przekazywanej w tych programach porannych przez państwa jest zerowy. Rano się wstaje, włącza, jest poseł X, poseł Y.
Ale to są nasze programy rozrywkowe, panie profesorze.
No to wie pan, jakoś się nie poznałem na tym. To może byście dawali taki dżingel na początek. Teraz...
Nie wiem, czy pan profesor zdaje sobie sprawę, że teraz też uczestniczy w programie
rozrywkowym.
Program Owczarek, Cezary Łasiczka, w studio goście profesor Łukasz Turski, profesor Tadeusz Bartoś i Tomasz Łysakowski. Przypominam, można się z nami kontaktować 022 44 44 044. Adres elektroniczny owczarek@tok.fm albo gadu-gadu numer 69. Tak pan profesor taką atmosferę wprowadził, że teraz boję się poruszać jakichkolwiek tematów z nienaukowych czasopism.
A dlaczego nie jest nienaukowy?
Mam na podoręczu Science i Nature. Zaraz zerknę.
To akurat nie najlepsze czasopismo.
Ups, to już w ogóle, to już zupełnie nie.
No tak, największa ilość oszustw naukowych na przestrzeni ostatnich lat była opublikowana w Science i w Nature.
Czytałem ostatnio taki artykuł, panie profesorze, że właśnie jest taka walka pomiędzy różnymi środowiskami naukowymi, które walczą także o wpływy w naukowych czasopismach po to, żeby publikować swoje teorie naukowe. Ale chciałem porozmawiać o czymś innym, o złowieszczej paradzie Europride. Otóż w sobotnim dzienniku Rzeczpospolita pojawiła się reklama. Reklama to był list otwarty Fundacji Mama i Tata. Tam fundacja promuje akcję Cała Polska chroni dzieci. I co piszą? Fundacja pisze tak. Doświadczenia krajów Europy Zachodniej pokazują, że parada Europride jest to pierwszy etap na drodze do adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Osobisty przykład życia matki i ojca jest fundamentem kształtującym w dzieciach świat wartości, wrażliwości społecznej oraz obraz kobiety i mężczyzny.
No czekam teraz, aż ta fundacja zacznie starać się o odebranie dzieci wszystkim rodzicom, którzy wychowują te dzieci w niepełnych rodzinach, czyli samotnym matkom i samotnym ojcom. No bo tutaj, jeżeli powiedzieliśmy A, powinniśmy powiedzieć B.
Co najciekawsze chyba, pod listem otwartym podpisał się profesor Andrzej Coll.
No właśnie, więc ja
mam... rzecznik praw nomen omen obywatelskich.
Ja tutaj mogę powiedzieć, że cały ten list to moim zdaniem bardzo jakby popiera tezę profesora Turskiego tutaj. Mamy pewien dyskurs, który po prostu robi ludziom wodę z mózgu. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, absurdem jest stwierdzenie, że parady doprowadzają do adopcji dzieci przez pary homoseksualne, a po drugie, sama adopcja dzieci przez pary homoseksualne jako taka w żaden sposób nie jest dla dzieci zła. To znaczy z badań tutaj prowadzonych długofalowych, psychologicznych, bardziej wyniki badań. Powiedzmy, że na Zachodzie, w Ameryce te badania trwają, bo te pary homoseksualne wychowują dzieci już od pokoleń i nie wynika z tych badań, jakoby rodzice takich dzieci, czy jakoby te dzieci były potem w jakikolwiek sposób upośledzone społecznie. Nawet nie ma tak, żeby współczynnik homoseksualistów był wyższy.
Homoseksualne nie mogą od pokoleń wychowywać dzieci.
Dlaczego?
No z bardzo prostego założenia, ponieważ nie mają tych dzieci.
Ale na Zachodzie...
Nie wypowiadając się na temat etyczny tego zagadnienia, to jednak pary homoseksualne własnych dzieci...
Tutaj
ale
sformułowanie
to profesor się myli, bo mnóstwo lesbijek ma dzieci.
Pewien przedział czasowy, czyli że nie jest to od wczoraj, czy od 5 lat, tylko...
Nie od własnych.
Kilkunastu, kilkudziesięciu lat.
Ale nie, bo my myśląc o pary homoseksualne, wyobrażamy sobie parę dwóch facetów, którzy rzeczywiście mogą mieć problem z... Przynajmniej muszą mieć matkę zastępczą. Natomiast nic nie przeszkadza parze dwóch lesbijek mieć dzieci i najczęściej parami homoseksualnymi na Zachodzie, które mają dzieci, to nie są pary dwóch mężczyzn, tylko pary dwóch kobiet, które nie mają naprawdę wielkich problemów z dorobieniem się dziecka, bo tutaj i jakby przemysł dawców nasienia na Zachodzie to jest duży przemysł i jakby kobieta nie ma problemu, nawet jak jest samotna. Nie
mówiąc już.
No właśnie, więc w tym momencie... Jak jest para kobiet i ta para kobiet ma dziecko, ojciec jest nieznany, no to w tym momencie w Polsce na przykład niemożliwa jest adopcja przez kobietę, która jest partnerką matki. Na Zachodzie jest ta adopcja możliwa i to jest jakby cały tutaj, cała oś problemu. Te dzieci i tak są wychowywane
przez
te...
Profesor Łukasz Turski nie może wysiedzieć.
Nie, bo ja nie lubię takich ogólnych stwierdzeń na Zachodzie. Na Zachodzie to było takie sumowo klucz, któregośmy się nauczyli w czasach komunizmu i proponowałbym go już przestać używać.
No ale to no. Profesor, co niektórych... koledzy tutaj na Zachodzie
ja nikogo tu nie bronię, tylko uważam, że mówię na Zachodzie. W niektórych krajach wolno, w niektórych krajach nie wolno. W Stanach Zjednoczonych w jednych stanach wolno, w drugich stanach nie wolno. Więc nie ma takich, jak pan wie.
Panie profesorze, ale stosując...
No ale u nas nie wolno. To nie zmienia, że lesbijki nie mają dzieci.
Panie profesorze, bardzo trudno byłoby prowadzić jakąkolwiek debatę, na przykład... o Stanach Zjednoczonych, mówiąc albo w Stanach, bo trzeba by było wtedy podzielić na Stany, podzielić na jakieś okręgi.
Nie, ale na przykład mówiąc o piciu alkoholu, nie można mówić o piciu alkoholu w Stanach Zjednoczonych. Po prostu to jest bez sensu, ponieważ reguły są tak różne w różnych Stanach, że po prostu pewne pojęcia nie dają się zastosować. Ja poza tym w ogóle uważam, że my strasznie lubimy zrobić tego typu dyskusji, zarówno ludzie, którzy podpisują plakaty propagandowe z jedną lub drugą stronę, w moim przekonaniu mija, nie robią bez sensu, dlatego że seksualność człowieka jest sprawą dość prywatną.
No tak, ale jak pan zakazuje małżeństw, to pan w tym momencie wychodzi poza... Ale nasze państwo zakazuje takie małżeństwo.
Ale pan mówi, że pan zakazuje.
Nie.
Ja niczego nie zakazuję.
Ale ludzie nie chcą się z tym podnosić, tylko chcą zawrzeć
związek. Na ogół do tej pory zawsze mnie zakazywano czegoś, więc bardzo bym prosił, żeby tak nie mówić. Bo to od razu to jest taki fantastyczny, erystyczny styl. Bo pan zakazuje. Nic nie zakazuje, proszę pana. No. Wydaje mi się, że no, państwo zakazuje, ponieważ społeczność podejmuje pewne decyzje i mogą się to nam podobać lub nie, ale stwierdzenie, że każda mniejszość ma prawo swoje zwyczaje narzucić większości, wydaje mi się być dosyć błędnym. I wracam do początku tego, co zacząłem. My mamy na przykład teraz w polityce taką dyskusję bardzo ciekawą, że będziemy mieli jedno władztwo. Że jakaś tam partia jak wygra wszystko, to będzie niebezpieczne dla demokracji, bo jest jedno władztwo. Gdyby takie rozumowanie stosować, to najlepiej powinniśmy urządzać wybory. Partia wygra i przegra i ta, co przegrała, powinna utworzyć rząd, bo tylko wtedy zapobieża dominacji tej drugiej grupy. Naprawdę wydaje mi się, że problem jest problemem marginalnym społecznie, ponieważ problem homoseksualizmu jakiegokolwiek nie jest powszechny.
No nie jest, ale...
No nie jest powszechny, w związku z tym mówimy o pewnym marginesie i zrobiliśmy z niego wojnę
polityczną. Ale to po co robimy wjazdę dla niepełnosprawnych? Przecież to też nie jest problem powszechny.
Nie, to jest różnica.
No ale dlaczego?
Profesor Tadeusz Bartoś.
Mi się wydaje, że Pan profesor tu użył takiego sformułowania, że mniejszość chce narzucać prawa wszystkim. To jest, przepraszam, ale to jest retoryka.
Cały czas tu jest tylko retoryka.
Ale dokończę myśl. To jest pewna retoryka używana przez przez takich niechętnych w ogóle prawom mniejszości seksualnych grup. Tymczasem ona jest nieprawdziwa, ponieważ mniejszość nie chce nikomu niczego narzucać, tylko chce mieć pewne prawo. Jeśli się przyjrzymy doktrynie praw człowieka i zasadzie ochrony jednostki przed samowolą władzy, to problemem nigdy nie są prawa większości, tylko zawsze są problemem prawa mniejszości i ochronę prawa mniejszości, a nie większości, bo większość sobie poradzi.
Dlaczego to jest pan użył słowa samowola władzy? To jest też imputowanie, że jest... każda władza postęp...
Ale nie, że władza... nie, że
użył
każda.
Pan słowa nasza. Samowola władzy.
To jest cytat. Ale ja panu powiem, skąd jest cytat. John Locke. Doktryna no, John Locke.
Ale pan, ja rozumiem, że w filozofii istnieje coś takiego, że jak się powoła na powie się, że coś pochodzi z Locke'a, to należy paść na twarz. Ja uprawiam taki zawód, w którym to, że stwierdzenie jakieś pochodzi od jakiejś bardzo znanej osoby jest stosunkowo.
Panie profesorze, jestem przekonany, że jest wielu studentów, którzy pewnie mówią, panie profesorze, jak się pan powołuje na Einsteina, no to co z tego? No to, że Einstein coś tam powiedział,
ale argument nie jest, że Einstein powiedział to lub tamto. Argument jest, że Einstein zauważył, że to jest. Ja potrafię, czy powinienem potrafić, przytoczyć argumenty, których...
No to proszę przytoczyć argumenty Johna Locke'a, no. Jak pan powinien. Ale, proszę się do tego odwołać, do doktryny liberalizmu Johna Locke'a.
Ale nawet twierdzę, że samowola władzy i może być zjawiskiem, ale nie musi być zjawiskiem.
Ale nie musi być.
Ale pan powiedział, że ma być... Mamy mieć problem z ochroną przed samowolą, przed występującą...
No nie występuje samowola władzy
w ogóle. Rzeczywiście występuje, no to, ale również występuje samowola
i nie polega doktryna liberalna, że chroni jednostki przed samowolą władzy. I to jest zrozumiałe. Już proszę nie przekręcać prostych rzeczy. Staracie zrozumieć najprostsze.
Tutaj bym zapytał po prostu tak, co należy powiedzieć dziecku, któremu zdarzyło się mieć dwie mamusie i które żyje jakby, dorasta w rozumieniu, że związek ich jego rodziców jest czymś gorszym. To znaczy, że jego obie mamy nie mogą zawrzeć ślubu, nie mogą formalnie stać się jego rodzicami, mimo że obie wychowują to dziecko, bo na przykład tutaj profesor Sol czy profesor Turski uważają, że tak z tym jest. Nie ma żadnego problemu.
Nadal uważam, że nie ma z tym problemu, natomiast wytłumaczenie tym dwóm temu dziecku, które jest wychowane w rodzinie, gdzie są dwie mamusie, mnie się wydaje być dosyć proste, że ono nie jest z takiej samej rodziny, jak rodziny tatusia i mamusi. Właśnie z tego, co pan przed chwilą zauważył, że te dwie mamusie nie mogą być biologicznie związane.
Ale jak ma pan...
Czy pan pozwoliłby mi łaskawie skończyć?
Odmiennej płci, pan mi przerywał.
No,
więc jak ma pan dwie osoby różnej płci...
przywilej, który mam.
Dlaczego? Jestem za równością.
Ale właśnie ja jestem tą mniejszością.
John Locke właśnie o to walczył, żeby...
Ale to o mnie walczył.
Tomasz Wysakowski mógł przerywać.
Ale ja też.
I panie tak mamy infotainment.
Panie profesorze, tu jest jeszcze jedna kwestia, bo to jest kwestia łączenia pewnych rzeczy, które tak naprawdę się nie łączą i wykorzystanie tego jako swoisty młot na czarownicy.
Nie, proszę pana, że ludzie piszą dziwne rzeczy, to Boże, no, bez sensu. No,
to, że ludzie piszą dziwne rzeczy, to ja rozumiem, ale że poważni ludzie się pod nimi podpisują, nadaje tym dziwnym rzeczom...
To wtedy trzeba się zapytać tych ludzi, dlaczego podpisali. W dodatku bardzo bym chciał zobaczyć pełen tekst i naprawdę co podpisał profesor Zoll. Bo tutaj mam, tu nawet pełen nie jest tekst. Powiedziane, że on podpisał.
Zaraz będzie pan miał pełen.
Nie, ale może jest, ja nie twierdzę.
Tak, nie jest napisane, podpisane.
Profesor Zoll się z tym zgadza.
Nie, panie profesorze, profesor Zoll to podpisał. To było w sobotniej Rzeczpospolitej jako reklama wykupiona, cała strona.
Okej, okay, dobrze, nie, ja nie widziałem w Rzeczpospolitej.
Tak.
Aha, ja...
To wiele wyjaśnia, ale...
Ja już powiedziałem, że ja różnych programów nie widziałem, różnych gazet od dawna nie czytałem. Także
za minutę informacje w czasie tej krótkiej przerwy, panie profesorze, będziemy mieli dla pana tak zwane kwity, teczki.
Ale nie daj, panie Boże, ja nic nie chcę żadnych kwitów, ja we wszystko panu wierzę. Ale się nie zgadzam.
Nie no, można się nie zgadzać.
Naprawdę?
Ale
nie
trzeba,
bywały.
Panie profesorze,
sprzeczne informacje.
Można się nie zgadzać, ale trzeba uzasadnić. Cezary Łasiczka, program Owczarek, studio profesor Łukasz Turski. Polska Akademia Nauk i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, profesor Tadeusz Bartoś, Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Geisztora w Pułtusku i Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny, językoznawca, bloger, a rozmawiamy o różnych aktualnych i ważnych społecznie i naukowo tematach. Przed chwileczką gorąca debata na temat korelacji pomiędzy Europride, paradą Europride, a adopcją dzieci przez pary homoseksualne. Taką korelację zaobserwowali m.in. Paweł Kukiz i Adam Nowak z zespołu Raz, Dwa, Trzy oraz profesor Andrzej Coll.
No i jeszcze cała armia od innych ludzi.
Dwóch fizyków, się, prawda, panie profesorze?
Nawet chyba trzech. No cóż, ale ilu filozofów?
A o czym to świadczy?
O niczym.
No po tym, że ideologia czasami zaślepia i idzie
naukę.
Bo to raczej nie było, ale nie widziałem nigdy statystyk na ten temat.
No właśnie.
Jak mówię, istnieją kraje takie jak Islandia, gdzie chyba żadnych Europride'ów nie było, a dość wcześnie zaczęto oficjalnie wydawać zgody na adopcję
tam
dzieci.
Tam w ogóle bardzo mało ludzi.
Problem jest,
profesor Tadeusz Bartoś.
Wydaje mi się, jest dosyć prosty, ponieważ prawo do zgromadzeń jest prawem konstytucyjnym i naprawdę muszą być poważne motywy, żeby zakazać jakiegoś zgromadzenia. Tymczasem tutaj ta grupa tych autorów tej deklaracji po prostu chce pewną grupę mniejszościową, wiadomo, na manifestacjach nigdy całego narodu nie będzie, mniejszościową, chce pozbawić prawa do... I to jest przykre, no bo naprawdę można mieć różne poglądy, ale państwo jest wspólne, konstytucja jest wspólna i pewne fundamenty wartości konstytucyjnych, demokratycznych powinny być wspólne. No ale no, tak to jest. No.
Ale chyba jednak, panie profesorze, pewną, to nie jest tak, że wszystkie poglądy wolno głosić, bo w naszym prawie nawet są pewne poglądy, na których publiczne głoszenie mimo tych szczytnych zasad, między innymi Johna Locke'a, które pan mi tu był uprzejmy cytować, nie stosują się do nich. Na przykład gdyby urządzić demonstrację ludzi, którzy nie wierzą w Holokaust.
Panie profesorze, ale to są takie zabiegi już teraz demagogiczne. A gdyby wasza matka...
A cała ta rozmowa tak. jest demagogiczna.
Nie. No, a gdyby wasza matka, no, ale rozmawiamy o konkretnej sytuacji, no, a nie o tym, co by było.
Ale argument jest taki, to nie ja powiedziałem przed chwilą, że wolność do zgromadzeń jest konstytucyjnym prawem. A w moim przekonaniu to jest prawda i ja nie mam żadnego problemu z tym, że są kraje na świecie, gdzie największe głupoty wolno pleść publicznie i nawet bardzo obraźliwe dla różnych ludzi, dla różnych grup etnicznych i mniejszości, i większości. I uważa się, że prawo do wolności ekspresji pewnych poglądów jest bardzo wysoko postawione. Są takie kraje i bardzo dobrze im się powodzi. I tylko jest pytanie, czy rzeczywiście jest to bardzo dobry pomysł na działanie w takiej sytuacji, w jakiej my się znajdujemy.
A w jakim się znajdujemy?
No właśnie.
No jesteśmy krajem, w którym demokracja ma 20 lat, a nie 400.
Ale w Ameryce można było już...
Czyli powinniśmy poczekać z prawami dla mniejszości jeszcze jakieś 50 lat.
Wie pan, no właśnie w tym...
200 jak Ameryka.
No nie, no akurat już prawie 400, proszę pana, prawda? Bardzo daleko, bo ta demokracja amerykańska to nie zaczęła się wtedy, kiedy Cornwallisa przegoniono, tylko wtedy, kiedy ci faceci przypłynęli i o mało nie umarli z głodu na Mayflower i wtedy coś tam podpisali nad tą czarną skałą w Plymouth, więc to już było bardzo znacznie wcześniej, więc to wiele
razy. Profesor Tadeusz Bartoś.
Rzeczywiście w różnych krajach są różne regulacje, trochę inaczej w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, inaczej w Niemczech. Są zastrzeżone tematy, nie wolno głosić nienawiści, nie może, w Niemczech jest zakaz zgłoszenia właśnie negowania Holokaustu. W Polsce też te przepisy istnieją, ale...
Niektóre.
No niektóre z nich istnieją.
W Wielkiej Brytanii nie można gejów
obrażać. Ja w mojej poprzedniej wypowiedzi o tym powiedziałem, że istnieje wolność zgromadzeń, wolność słowa, wolność wypowiedzi, poza tymi zastrzeżonymi tematami w ustawodawstwie, w których jest
ale
zakaz
głoszenia. Ale kto się zastrzegł?
No to już wiemy, to przecież są banalne rzeczy. Wiadomo, kto uchwala konstytucję i ustawy. Więc z tym nie ma problemu. I teraz
ja
rzecz
wcale nie uważam, że to są banalne rzeczy, kto uchwala konstytucję.
Bo to jest oczywistość.
Ale my to wiemy.
My to wiemy. Wszyscy to wiedzą. Natomiast teraz jest ważne.
Tego nie wiem, że wszyscy
teraz jest ważne
wiedzą. Panu
to,
dają straszną że
profesor Tadeusz Bartoś. Teraz udzielam głosu profesorowi Bartosiowi.
No i rzecz polega na tym, że wśród całego ustawodawstwa polskiego głoszenie poglądu albo zgromadzenie się ludzi w imię takiego poglądu, że na przykład homoseksualizm nie powinien być piętnowany, ale napiętnowany społecznie, albo że homoseksualizm jest tak samo pełnowartościową orientacją jak heteroseksualizm. Teraz chodzi o to, głoszenie tych poglądów, czy one są prawdziwe, czy nie, jest prawem obywatelskim. Ludzie mają prawo do takich wypowiedzi, demonstrowania tego. Można się z nimi nie zgadzać, bo myślenie takie totalne polega na tym, że nie mają głosu ci wszyscy, z którymi ja się nie zgadzam. Mam nadzieję, że pan profesor nie idzie tą drogą.
Ale jednocześnie, ale pan się naprawdę troszeczkę pogubił. To zresztą jest dość... Ale dokładnie w ten sam sposób mogę przeprowadzić rozumowanie dotyczące zakazu konstytucyjnego wielu innych rzeczy. Na przykład, gdybyśmy nie... Ale już żeby zejść z tych zbrodni przeciwko ludzkości...
Mówimy o niezakazywaniu.
Ale na przykład nie dopuścili. Według polskiego prawa byłaby niedopuszczalna parada pedofilii. Czy panowie są... Na przykład. Ja nie widzę tutaj, żeby profesor Zoll w tym dokumencie, który panowie mi przed chwilą dostarczyli, wzywał do dyskryminacji kogokolwiek ze względu na orientację seksualną i inne rzeczy. To jest właśnie taki erystyczny tryk, że się wrzuca do jednego kubła wszystko. Nie wiem, czy należy zakazać tej parady. Nie widziałem, jaki jest manifest tej parady. Nie wiem, co na niej miało być, co było ogłoszone. W związku z tym nie wypowiem się w żaden ludzki sposób na temat
ale takie parady już były. Można sobie zobaczyć zdjęcia z tamtych
było,
lat w Polsce.
Wie pan, to no, jest tak jak pan, u Dygata. Było, nie było, pisz pan było.
Pan profesor,
nie wiem, co jest o tej paradzie i o tym konkretnym zjawisku
się nie
wypowiadam.
Ale co by
nie
było, to nie będzie nic groźniejszego niż przeciętna procesja bożocielna.
No wie pan, to jest...
Ja też jestem obrażony, jak widzę, jak nie, pod balkonem.
Profesor Tadeusz Bartosz.
Bo jednak pan profesor mówi, że my tu używamy chwytów erystycznych.
No tak, dlatego, że ktoś zakazał jakiś poglądów, więc dlaczego nie...
Tylko zarzucanie komuś, że używa chwytów erystycznych, jest chwytem erystycznym.
No ja oczywiście, że tak.
Ja tymczasem mam wrażenie, że pan profesor nieuważnie słucha. Po prostu mówi dokładnie odwrotnie niż to, co ja mówię. Moją intencją jest...
A po co mam mówić tak samo, co...
Nie, pan...
To byłoby bez sensu.
No, ale to już zupełnie się pan pogrąża, bo tak. Chodzi o to, że pan... powtarza moją opinię dokładnie odwrotną niż ja mam. O to chodzi. Proszę słuchać uważnie. I teraz moja opinia jest tego rodzaju, że czy się zgadzamy, czy nie zgadzamy w kwestiach homoseksualizmu, to jest jedna kwestia, czy ją popieramy, czy nie. Inną kwestią jest konstytucyjne prawo do wolności zgromadzeń. Ja o tym mówię.
Ale nie ma konstytucyjnego prawa do wolności wszystkich.
Ale nie ma wszystkich, ale są wypunktowane, jakich nie ma. I pedofilii tam nie ma, co ciekawe.
To jest fakt. No fakty.
No nie ma. Co z tego? No to nie ma nic do rzeczy.
W związku z tym jest pewien moment, kiedy podejmuje się decyzje w rozwoju społecznym, które poglądy dopuszczamy do publicznego manifestowania, których nie dopuszczamy.
Nie, panie profesorze.
Ja nie podejmuję się dyskusji w tej chwili.
Panie profesorze, nie ma absolutnej wolności słowa. Ta wolność słowa jest ograniczona, ale to wiemy już...
Słyszę, że jest.
Nie. Ale to wiemy już...
Wszystkich za wyjątkiem moich.
To już wiemy od lat. Tak samo jak wiemy, że woda w temperaturze 100 stopni na poziomie morza, w temperaturze 100 stopni.
Dyskretnie rzucone pytanie, że dyskutujemy na temat tego, czy popieramy, czy zakazujemy homoseksualizmu. To w ogóle nie jest takie pytanie. Dlaczego ktoś, kto jest przeciwko na przykład tej paradzie, jak na przykład pan profesor Zoll, czy na przykład... Ja nie mogę... się wypowiedzieć, że jestem przeciwko lub za tą paradą, bo nie
panie
znam
profesorze,
manifestu
ale tej profesorze. Profesor Zoll może być przeciwko.
Nie można z tego powodu wyciągnąć takiego wniosku, które słyszałem, że to oznacza, że on ma coś, że on jest przeciwko homoseksualizmowi lub równouprawnieniu homoseksualizmu.
Panie profesorze, to jest kilka kwestii. Po pierwsze, wydaje mi się, że ktoś, kto
po prostu jest nie
rzecznikiem praw obywatelskich,
Tak,
i dyskryminuje pewną grupę, która jest częścią społeczeństwa. No,
on nie dyskryminuje, no, ale wyraża swoją opinię, że on nie chce widzieć tego typu
ale
parady.
Nie.
To znaczy, że wypowiadanie poglądu dotyczącego jakiejkolwiek demonstracji związanych z ekspresją seksualnych zachowań jest dyskryminowaniem kogo.
Ale nikt nie mówi
ja o ekspresji. Przepraszam, ja na przykład publicznie jestem gotów wypowiedzieć, że jestem przeciwko dopuszczeniu do tego, żeby na ławce w parku, gdzie chodzę na wrotki z moimi wnukami, w najwrotkach jeżdżą moje wnukowie, odbywały się seanse wzięte z teatrów, burlesek, snychami.
Panie profesorze, zgadzam się z panem, ale gdyby pan powiedział, że...
Ale to znaczy ja dyskryminuję,
nie, co uprawiają panie profesorze, ale gdyby pan powiedział, że doświadczenia krajów Europy Zachodniej pokazują, że właśnie te seanse w parku są pierwszym etapem na drodze do adopcji dzieci
ja
przez pary homoseksualne...
A ja tego nie mogę powiedzieć, bo ja nie znam takich badań naukowych.
No ale mam wrażenie, że profesor Sol też nie
ale...
zna.
Przed chwilą użył podpisuje. Pan zdanie, że ma pan wrażenie, że profesor... Ja nie wiem, nie, na jakiej nie. podstawie profesor...
Badań
Czol
takich pod... nie ma.
No bo nie ma takich badań na takie podstawie.
Jeżeli nie ma takich badań,
to po prostu profesor Sol się skompromitował.
Ale tego nie wiem, dlatego że nie wiem na podstawie jakich badań. Z badaniami socjologicznymi, proszę pana, to jest szalenie mi przykro, ale troszeczkę jest pewien problem.
Ale na stronie tej fundacji także nie znajdzie pan tych badań, pomimo że...
Może.
Po tym ja sprawdzałem na stronie tej fundacji.
Nie, ale panowie, to nie ma znaczenia... Nie można uważać, że wolność, albo się godzimy na to, że wszystkie poglądy są dopuszczone i dopuścimy każdą możliwą demonstrację uliczną na każdy możliwy temat, na przykład tych, którzy są przeciwnikami tego,
panie
żeby
profesorze, a to tak jakby wymagać od każdej cieczy, żeby wrzała w temperaturze 100
stopni. Zaraz, mam pytanie. Dlaczego profesor Sol, pan Kukiz i ci pozostali nie zachowają się jakby tutaj w zgodzie z tym całym systemem i nie zrobią sobie kontrmanifestacji? Przecież to o to chodzi. Nie zgadzam się z jakąś manifestacją w kraju demokratycznym, to sobie robię kontrmanifestację.
To znaczy, możemy zrobić
na dowolny temat? Ale oni chcą zakazać. Ale to jest coś zupełnie innego. To znaczy,
jak wszech Polacy chodzą po ulicach i wrzeszczą Żydzi do gazu.
No tak, ale...
To pan im by też pozwolił i w związku z tym uważa pan, że ja powinienem...
Ale nie, oni nie wrzeszczą.
Ale niech mi pan pozwoli skończyć myśl. Organizacja skrajnych profaszystowska organizacja w Polsce chce zorganizować demonstrację uliczną z okrzykami Żydzi do gazu.
Ale dlaczego pan ich porównuje z gejami? Geje
ale
nie chcą
ja nikogo
nie
porównuję,
ja
tylko stawiam. Pan mówi, że wszystkie... Otóż
nie, ja nie mówię,
pan
że
uważa,
wszystkie,
że
tylko mówię,
pan,
że...
No, to znaczy pogląd... To znaczy jest granica według
tak,
pana.
Ale dlaczego pan
ale teraz pan ją postawił i pan uważa, że pana granica ale to nie, w tym zbiorze
to nie
jest
Tomasz Rysakowski tę granicę postawił. Ta granica została...
Jest zapisana w konstytucji faszystowskiej. Nie można, nic nie ma o gejach.
Fantastycznie, ale konstytucja jest produktem społecznym. Ktoś ją przegłosował, ludzie podjęli pewną decyzję, większość podjęła tą decyzję, prawda?
Większość dopuściła manifestacje gejowskie z tego.
No to świetnie, ale ta mniejszość ma prawo uważać, że akurat ta konkretna, ja powtarzam, nie mogę podjąć decyzji dyskutowania o tej konkretnej demonstracji, bo nie znam jej manifestu. Nie wiem, co na niej miało być pokazane.
Panie profesorze, to jest tylko jedna z kwestii, a druga kwestia to jest właśnie łączenie tej manifestacji z czarnym ludem.
Ale
tak?
Ale panowie pewnie znacznie bardziej są głęboko zainteresowani tym tematem. Ja się przyznam, on nie stanowi żadnego mojego zainteresowania i nie śledzę spraw dotyczących, gdzie są demonstracje homoseksualne lub pro lub przeciw i tak dalej, bo mnie to mało interesuje. Rozumiem, że jestem w związku z tym na marginesie społecznym.
Oj tam.
Natomiast
znowu
ja...
zabiegi erystyczne tak, pan stosuje, tak, że
panie
tak.
profesorze.
Oczywiście, że tak. Dlatego, że...
Jest pan w milczącej większości.
Być może jestem w mniejszym. Tak jest, rozumiem.
Nie, milczącej.
Nie, pan, ja, panie profesorze, mam taki spik, taki katalożek, w którym prowadzę różnego rodzaju epitety, które mnie w ciągu mojego życia obdarzano i co celniejsze z nich będą w moim nekrologu. Ale nie załapał pan się na wpis, na ten nekrolog.
To, no, ale jeszcze spotkamy się kilka razy.
Także niech się pan postara, bo to tam to trzeba się zasłużyć, tak. żeby być na ten nekrolog wpisany z tymi epitetami. Otóż mnie się wydaje, że albo pozwalamy, gdzieś tak stawiamy te pewne granice. I teraz jest pytanie, czy granice stawiamy na ekspresji swoich upodobań seksualnych. Ja
akurat granice nie zostały na ekspresji postawione, panie profesorze.
Nie, właśnie. Nie zostały postawione, bo jeszcze 50 lat temu.
Ale to mówimy o dzisiaj, 2010.
Ale one ewoluują. Wszystkie poglądy społeczne ewoluują.
Pan Tarej.
Właśnie nie jest to, dlatego ja tak strasznie... się pozwoliłem, ośmieliłem się tutaj stanąć przeciwko wypowiedziom filozofów i socjologów, dlatego że ja mam tę dużą przewagę nad panami, że zasada zachowania energii nie ulega zmianie w czasie. I w związku z tym są takie poglądy, które można oprzeć na zasadach, które nie ulegają zmianom w zależności od tego, jakie wieją wiatry filozoficzne. Otóż
kolejny argument arystyczny.
Tak, właśnie.
Oczywiście tak, dlatego że cała ta dyskusja, dotycząca tych parad, która się zrobiła, jest produktem pewnego przemian zachodzących w pewnych grupach społecznych w Europie, które są
w pewnych krajach.
Na przykład w Stanach Zjednoczonych ma pan co rok, jak jest Boże Narodzenie się zbliża, ma pan co rok tego nieszczęsnego człowieka, czy tam już jest ich kilku, którzy wnoszą skargę przeciwko umieszczaniu choinki. Prawda? I mamy toczący się od, nie wiem, już pewnie 30 lat.
No ale jak zakazujemy ekspresji seksualności, to czemu nie ekspresji religii?
Panie profesorze, ale to ja powiem więcej. To nie jest...
Ale Proszę teraz mi powiedzieć.
To nie jest tak, że to jest dwóch głupków, którzy co roku, tylko to jest coś, co właściwie jest już w debacie publicznej. To znaczy na przykład żadna szanująca się firma nie wyśle kartek z napisem Merry Christmas. To zawsze jest teraz Season's Greetings. Właśnie po to, żeby to odchodzić,
wie pan,
bo nie wszyscy są chrześcijanami.
Wie pan, tak się składa, że ja ciągle dostaję takie, siakie i owakie. Wydaje mi się, że to jest dosyć, też się tutaj panom, moim szanownym interlokutorom narażę niesamowicie. Uważam to za wyjątkowo bezsensowne, dlatego że będąc osobą kompletnie pozbawioną religijnych żadnych przekonań, ale mam choinkę, ale uważam, że jest strasznie fajne powiedzenie Merry Christmas, czy wesołych świąt Bożego Narodzenia nie ma nic związanego z ekspresją uczuć religijnych.
Profesor Łukasz Turski, profesor Tadeusz Bartoś, Tomasz Wysoki.